Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Witam Państwa z Politechniki Gdańskiej. Nasze plenerowe studio radiowe znajduje się w budynku Centrum Kompetencji STOS, gdzie trwa konferencja Innowacje Technologiczne w sektorze publicznym od chmury po inteligentne usługi i aplikacje, organizowana pod patronatem ministra cyfryzacji. A ze mną są profesor doktor habilitowany inżynier Bogdan Wiszniewski z Katedry Inteligentnych Systemów Interaktywnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, który jest również głównym specjalistą, koordynatorem w Dziale Usług Chmurowych Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej TASK. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
A także pani doktor inżynier Magdalena Mazur-Milecka z Katedry Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, specjalizująca się w zastosowaniach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i analizy obrazów w medycynie oraz systemach wizyjnych. Witam panią doktor. Dzień dobry.
Witam państwa.
Chciałam zacząć od tego takiego podstawowego pytania, bo niektórzy ludzie boją się bardzo sztucznej inteligencji. Większość kojarzy AI z takim terminatorem, robotem, strasznym czymś. A jak jest naprawdę?
Myślę, że tutaj musimy zaznaczyć to, że sztuczna inteligencja jest z nami już od bardzo dawna. I tak naprawdę to wyobrażenie, które wykreowały filmy, to jest troszeczkę jeszcze takie futurystyczne wyobrażenie. Może kiedyś ta sztuczna inteligencja faktycznie będzie takim robotem, ale teraz to przeważnie są modele. To są modele matematyczne, które już działają od lat. Jeżeli chodzi o medycynę, wspierają tutaj lekarzy naprawdę bardzo, bardzo długo. Więc wszystko to są po prostu matematyczne modele.
Czyli ten model matematyczny możemy po prostu nazwać programem komputerowym, który wyciąga wnioski, tak? Krótko mówiąc.
Dokładnie tak, programem komputerowym, dlatego że sztuczna inteligencja to jest po prostu nowy sposób kodowania. To jest nowa informatyka, nowa era w informatyce. Wcześniej mieliśmy klasyczne podejście do programowania, gdzie to programista decyduje o tym, jakie są kolejne kroki, jakie są progi, jak cały program ma się zachowywać. Sztuczna inteligencja to po prostu jest przejście na inny sposób tworzenia oprogramowania, w taki sposób, gdzie nasz model uczy się na przykładach tego, czego nie wie programista.
Czyli taki program, on się nie zawiesi, tak jak program klasyczny na przykład, jak coś pójdzie nie tak i spotka barierę gdzieś po drodze, tak? To tutaj troszkę inaczej to działa? Tak można to wytłumaczyć
słuchaczom? Tutaj program też może zadziałać źle. Taki model też może zadziałać źle, na przykład w momencie, kiedy zobaczy dane, których nie widział wcześniej. Modele klasyfikacyjne muszą wydać pewną decyzję. Jeżeli na wejście tego modelu wpuścimy dane, których on nigdy nie widział, nie był nauczony na tych danych, to ta klasyfikacja musi zajść.
Bo ja się właśnie zastanawiam, panie profesorze, skąd się biorą błędy, o których się często mówi. Nie wierzcie sztucznej inteligencji, ona może was wprowadzić w błąd. Skoro jest taka mądra, taka cwana i taka nowoczesna, to dlaczego się myli?
Chciałbym odpowiedzieć, że nie jest mądra, tylko opiera się na statystyce. Dlatego, że w języku polskim istnieje słowo wnioskować, które po angielsku się nazywa reasoning, odpowiednik angielski. Natomiast to słowo, którego w języku polskim brakuje, chociaż moi koledzy, a ja jestem purystą językowym, więc zawsze się troszkę obruszam, jak się polonizuje angielskie słowa, mówi się o inferencji, tak? Ale jak sprawdzimy w słowniku oksfordzkim czy Webstera, to są dwa różne sposoby podejścia do rozwiązania, bo jak robimy wnioskowanie, to robimy to wszystko w tym klasycznym arystotelowskim stylu. Czyli dobieramy argumenty, żeby coś udowodnić. Czyli z prawdy może wynikać tylko prawda, więc dowodzimy A, to w takim razie B, jak B, to C i tak dalej. Natomiast sztuczna inteligencja przez inferencję próbuje coś dopasować. Tak? Czyli jeśli zostanie nauczona, to będzie potrafiła kolejne zadanie, które dostanie, jak najlepiej, z jak najmniejszym błędem dopasować do tego, do czego umie.
A te dane, które zbiera, które my jej dostarczamy, czy ludzkość albo maszyny, nie zawsze są prawdziwe, prawda?
Tak jest.
Bo mamy
żyjemy
w świecie fejków.
Dwa, że możemy ją wytrenować złymi danymi, tak? A trzecia rzecz, możemy je przetrenować, tak? Czyli ona będzie umiała rozpoznawać tylko to, na co zostało. To jak kujon, powiedzmy, tak? Kujon potrafi tylko odpowiedzieć na to, co wykuł, natomiast niczego nowego na tej podstawie nie będzie potrafi tego dopasować do czegoś innego.
Albo też niefortunnie możemy dobrać tak bazę danych, że będzie pewien bias w bazie
danych. Tak jest.
który...
Odchyłka jakaś
tak,
taka właśnie.
Którego nie zauważymy, a model to wykryje i się tego nauczy.
To jest bardzo ważne, żeby była dobrze nauczona, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o medycynę, a o tym dzisiaj chciałam, żebyśmy rozmawiali głównie. Co to znaczy, że AI się uczy w zakresie właśnie medycyny, tych rozwiązań, którymi między innymi pani doktor się zajmuje?
To, że AI się uczy, to właśnie jest ten sposób nowego programowania. Czyli tak naprawdę w medycynie jest to dosyć istotne, dlatego że tam jest jeszcze bardzo dużo nierozwiązanych problemów, jest dużo pytań, na których jeszcze nie znamy odpowiedzi. Na przykład chociażby to, jakie jest ryzyko zachorowania dla tego pacjenta, tego konkretnego pacjenta na pewną chorobę. No i teraz tutaj wchodzi mnóstwo danych, które trzeba przeanalizować, a też nie wiemy, czy wszystkie te parametry, które mierzymy, są wystarczające do tej ostatecznej decyzji. Więc tak naprawdę tutaj nie jesteśmy w stanie zdefiniować zasad i reguł. Sztuczna inteligencja uczy się na podstawie danych, które widzi i przykładów, które już zna. Więc bardzo często jest to taki sposób uczenia nadzorowanego, gdzie podajemy serię danych, czyli na przykład każdego pacjenta, wszystkie parametry, które uważamy za istotne i mówimy, ten pacjent zachorował na tą chorobę, a ten pacjent nie zachorował. I wtedy ta sztuczna inteligencja na podstawie tych przykładów dobiera sobie ten model, ustawia parametry tego modelu, to tak naprawdę jest bardzo skomplikowana funkcja, więc on ustawia sobie parametry tej funkcji. I potem, jeżeli dostaje nowego pacjenta, teraz będziemy testować ten model, wprowadzamy parametry tego pacjenta i ta sztuczna inteligencja mówi nam, czego nauczyła się na tych danych. Te dane są tak duże, że żaden człowiek nie jest w stanie tego przeanalizować.
Czyli przekładając to na język wizyty lekarskiej, to jest, można powiedzieć, takie zbieranie danych do tego, żeby postawić diagnozę, krótko mówiąc.
Tak.
Dzisiaj robi to lekarz. Tak. Zawsze będzie robił to lekarz?
No, trudno powiedzieć. Czy chcielibyśmy, żeby zawsze to robił lekarz? Bo teraz my tutaj mamy taki duży strach przed tym, że lekarza zastąpi sztuczna inteligencja.
Mamy też strach przed tym, że ta sztuczna inteligencja się pomyli. To przed chwilą, co tutaj pan profesor mówił, bo może wyciągnąć niewłaściwe wnioski.
No tak, ale czy wszystkie rzeczy, które
lekarz
wykonuje
też się
lekarz...
Może
dokładnie,
pomylić.
Lekarz też się może pomylić. Tak. Ale czy wszystkie rzeczy, które wykonuje teraz lekarz, faktycznie musi on je wykonywać? Są to proste niektóre czynności, które... Możemy odciążyć tego lekarza i scedować to wykonywanie na maszynę.
Tak,
ale
też pewnie nie wszystkie. Ja nie chciała wchodzić tu w jakąś polemikę, ale tak sobie myślę, że lekarz widzi pacjenta, prawda? No, sztuczna inteligencja też teoretycznie może go widzieć. Lekarz zauważy zawahanie, jakieś emocje, czego dzisiaj chyba sztuczna inteligencja jeszcze nie do końca
umie,
ale nauczy się kiedyś, jak myślicie państwo?
Ja może chcę powiedzieć taką rzecz, taki prosty przykład, który myślę, do każdego słuchacza trafi. Często staramy się dostać do specjalisty, ale żeby się dostać do specjalisty, musimy pierw pójść do ogólnego lekarza, tak? Przedstawić mu wyniki badań i na tej podstawie lekarz ogólny stwierdza, tak, to jest przypadek, który nadaje się do specjalisty, a to nie, bo to jest jakaś tam zwykła grypa. To może zrobić sztuczna inteligencja. Tak? Natomiast specyficzne przypadki wymagające wiedzy lekarskiej, ale nie tylko, również intuicji, bo w medycynie bardzo ważna jest intuicja, prawda? Są lepsi, gorsi lekarze na tej zasadzie, że mają nosa, po prostu wiedzą, w jaką stronę pójść.
A prawda? Ten nos to jest coś, czego oni się nauczyli.
Właśnie
na
o to chodzi. Tak,
które
tak,
już,
tak, tak.
Już
i to nie wiemy, jak to opisać
bo
matematycznie.
Też nam może się tak wydawać, że jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, to tak trochę działa zero-jedynkowo. Jest albo nie ma,
nie,
tak?
Nie, jest. Nie. Od zera do jeden ciągła przestrzeń jest.
Ta przestrzeń ciągła jest, tak, to nie jest takie proste.
Teraz pytanie, gdzie jest ta granica? Prawda?
Ale na przykład w badaniach obrazowych, no albo jest zmiana patologiczna,
to też nie jest tak
albo nie ma.
Nie, nie. Te zmiany, które są znajdowane w badaniach obrazowych, one też mają tak zwany score, czyli prawdopodobieństwo tego, że model jest pewny, że to jest zmiana. I my tutaj możemy sobie postawić granicę, na przykład 0,5, przeważnie taką granicę stawiamy, tak? 0,5.
No ale przepraszam, jeśli ktoś ma złamaną nogę, to
jest prosta sprawa.
To jest prosta sprawa, bo widzę, że noga jest złamana. Tak. Natomiast nowotwór właśnie
nie
chyba nie.
Prostą,
i teraz w jakim kierunku to wszystko idzie? Czy to jest możliwe, że kiedyś takie badania typu na przykład mammografia albo inne badania obrazowe wykonywane przy okazji nowotworów różnych innych, prawda? Czy to przewodu pokarmowego, czy jakichkolwiek. No będzie, nie trzeba będzie ich opisywać, tylko będzie właśnie...
Ale to już się teraz dzieje.
To się dzieje, ale lekarz jednak na to patrzy, tak?
No
i będzie sprawdzał, czy my możemy się czuć...
Chcę powiedzieć to, co mamy na naszej, w naszej platformie, już właśnie zespół, pani doktor to realizuje pod kierunkiem profesora Rumińskiego. Otóż badania porównawcze są tutaj najważniejsze, tak? Czyli na przykład lekarz może być zainteresowany podobnymi przypadkami i zamiast siedzieć przy komputerze i klikać jedno
szukać,
za drugim
tak.
zdjęcie, on dostanie na przykład, nie wiem, 15 przypadków, które są zdaniem sztucznej inteligencji tylko podobne. I teraz z tych 16 przypadków, tego swojego pacjenta plus 15, które są znalezione, lekarz podejmuje autonomicznie decyzję. Podobnie może do tego docierać poprzez analizę tekstu, bo możemy szukać, też mamy takie funkcjonalności w naszej platformie, analiza notatki, czy opisu medycznego, tak? Czyli możemy na podstawie opisu wyszukiwać podobne przypadki, następnie to zdjęcie może być analizowane.
Ściągnąć, obejrzeć.
I to znakomicie poprawia diagnostykę, tak? Natomiast na pewno
to jest radiologia, nigdy... ale medycyna to przecież wiele innych
no
też
to
dzieci.
Mamy badania krwi na przykład, no prosta sprawa, tak? System potrafi sprawdzić, będzie potrafił sprawdzić, do tego będzie sztuczna inteligencja, czy na przykład dla tego przypadku wykonano wszystkie wymagane badania. Wiesz, po co lekarz ma to klikać, albo pani w administracji ma to klikać, czy pacjent dostarczy wszystkie badania? System mu odpowie.
Czyli
proszę
można
bardzo, brakuje tego i tego.
Proszę państwa, że jest to AI dla człowieka, takie kolejne człowieka pracującego, czy pacjenta, czy lekarza, czy pracującego w ochronie zdrowia, super nowoczesne narzędzie, a nie żadne zagrożenie, którego, krótko mówiąc, wykopie ze stanowiska pracy, bo takie też słyszymy obawy, prawda, z tego środowiska
Absolutnie.
Płynące. Państwo myślicie, że to super nowoczesne narzędzie będzie można wdrożyć? Mówicie, że już częściowo jest, ale żeby to stało się powszechne, to jeszcze upłyną dekady, lata, czy to jest raczej taki krótki okres?
Te narzędzia, one są już wdrożone bardzo często, chociażby w radiologii, bo radiologia jest tutaj taką dziedziną medycyny, która właściwie najwcześniej skorzystała. I tutaj to słowo skorzystała jest użyte z premedytacją. Dlatego, że te narzędzia, one wspomagają lekarza. One nie zastępują lekarza, ale wspomagają. I one mogą zobaczyć coś, czego lekarz nie do końca zobaczy, bo lekarze, radiolodzy też muszą ustawić sobie specjalne okno, żeby przejrzeć odpowiednio zdjęcie. A maszyny w pewnych aspektach są lepsze niż człowiek, tak? Mają, lepiej rozróżniają obraz, mają te...
Widzą niuanse, które ludzkie oko nie dostrzeże,
może
tak?
Nie widzą, to nie jest dobre słowo, że widzą, tylko po prostu rozróżniają różnice pomiędzy kolejnymi pikselami lepiej niż zrobi to człowiek.
Zdecydowanie.
A w którym momencie do inżynierii biomedycznej wkracza informatyka? Wy jako naukowcy zajmujący się tymi dziedzinami, jedną i drugą, tak sobie myślę, to jest dla was pewnie wyzwanie, zadanie, żeby takie narzędzia przygotować, żeby później inni mogli z nich korzystać i wdrażać je, żeby coraz lepiej po prostu też ludzi diagnozować, leczyć, żeby było jak najmniej tych pomyłek i tak dalej. Czyli w którym miejscu wy się spotykacie? To jest tak, że pan profesor wymyśla program, pani próbuje go wdrożyć gdzieś już na...
Pani też programuje, także to już nie...
Znaczy to, ja chciałam powiedzieć, że inżynieria biomedyczna to jest taki zestaw nauk, które pracują dla medycyny czy dla nauk biomedycznych. I to jest bardzo szeroki przekrój. Od chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, mechaniki, tak, bo też mamy przecież protezy, po właśnie elektronikę i informatykę. Więc to tak naprawdę są... w inżynierii biomedycznej to też jest informatyka, to też jest elektronika, to też jest chemia.
Mhm. Ja bym może dodał, jako informatyk od ponad 50 lat, informatyka jest wszędzie. Tak? Nawet
dzisiaj
w naukach humanistycznych też jest informatyka. Tak? Bo chociażby no, ktoś pisze tekst i system może mu prawidłowo przecinki poustawiać i powynajdywać różne błędy albo znaleźć lepsze sformułowania. Prawda?
Czyli dzisiaj właściwie można powiedzieć, że informatyka przenika się z każdą inną
tak
nauką, bo trudno sobie wyobrazić chociażby tą właśnie analizę tych całych zbiorów danych bez zastosowania, nie wiem, komputera czy jakichś programów.
Może powiem to, co mówiłem już w poprzedniej sesji. Tak jak mieliśmy kiedyś wiek pary i elektryczności, potem atomu, teraz mamy wiek informacji. A informatyka zajmuje się przetwarzaniem informacji, w związku z czym wszędzie, gdzie jest potrzebna informacja, a jest potrzebna wszędzie, informatyka będzie potrzebna.
To chciałam zapytać w zakresie pracy nad rozwiązaniami dla ochrony zdrowia. Jak wasze zespoły współpracują? Co teraz robicie? Jakbyście państwo nam tutaj powiedzieli króciutko.
Nasz zespół ściśle współpracuje z lekarzami z UCK, Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego i GUMEDu, więc mamy tutaj naprawdę mnóstwo różnych projektów i tak naprawdę z tego, co widzę, zainteresowanie wśród lekarzy wprowadzaniem takich nowych technologii jest ogromne. Takie, że my nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc i wziąć udział w tych wszystkich projektach. To, co my teraz robimy, to współpracujemy między innymi z Kliniką Dermatologii, czyli tak naprawdę próbujemy trenować, tworzyć modele do takiej szybkiej diagnozy, takiej samodiagnozy tych wszystkich zmian, które powinniśmy tak naprawdę sobie badać co jakiś czas u dermatologa. No ale oczywiście, gdyby teraz każdy z nas chciał iść tak, jak powinien co roku zbadać wszystkie znamiona, dermatolodzy, no nie mamy chyba tyle dermatologów, prawda? Oczywiście też co miesiąc powinniśmy sami kontrolować te znamiona, a my teraz próbujemy stworzyć takie modele, które będą to wspierały. To jest Klinika Dermatologii. Oczywiście tam jest jeszcze różne inne projekty, których współpracujemy. Współpracujemy z kardiologami na danych do angiografii, gdzie też oczywiście to jest wsparcie, znowu tylko wsparcie lekarza, żeby znaleźć elementy na tym obrazie, które mogą wskazywać, że coś tu jest nie tak, że tu jest jakaś choroba,
że jest
zwężenie.
Jakieś zagrożenie, tak. Na przykład zawałem, zatorem czy udarem, tak?
Tak. Mhm. Dokładnie tak, więc tych projektów mamy naprawdę mnóstwo, mnóstwo.
Chciałbym powiedzieć jeszcze może o trochę większym wymiarze naszego projektu CASE. Otóż my nie tylko koncentrujemy się bezpośrednio na tym, co robi lekarz, czyli diagnostyka i medyczna i tak dalej, ale również nad administracją całego procesu leczenia. Prosta sprawa, no możemy na przykład porównywać różne terapie w różnych miejscach finansowane z funduszy publicznych i przy pomocy sztucznej inteligencji możemy badać ich skuteczność. I wtedy na przykład Ministerstwo Zdrowia może wiedzieć, że określona terapia daje najlepsze wyniki i jest najbardziej, jak to można było powiedzieć, chociaż w medycynie tak nie można mówić, tak? Ekonomicznie opłacalna, tak? Że na przykład za stosunkowo niewielkie nakłady, można najlepsze efekty osiągnąć.
Tak, prawda? Teraz jest duży nacisk na to, żeby właśnie też sukcesy, zastanawiać się, czy jest sukces danej terapii, czy tak. Ona jest nieskuteczna, tak? I jeśli chodzi na przykład o onkologię, to jest bardzo istotne, które ośrodki potrafią ten nowotwór wyleczyć, tak?
Ale to przepraszam, to nie chodzi o ściganie ośrodków, które potrafią czy nie potrafią,
tak, ale
bo to jest
dane
nauka,
też są, te dane, myślę, z punktu widzenia pacjenta też są bardzo istotne. Gdzie dostaniemy tę najnowszą terapię, gdzie po prostu...
Ja myślę, że to jest najważniejsze z punktu widzenia ministra zdrowia, który ma zawsze ograniczony budżet, tak? A żądania są olbrzymie.
Chciałabym państwa zapytać o to, co też dosyć często jest istotne dla wielu osób i myślę, że nawet dla niektórych bardzo istotne. Dostęp do danych, takich wrażliwych danych, dotyczących samego leczenia, terapii, danych też osobowych pacjenta. I jeśli ta sztuczna inteligencja będzie tak mocno zaangażowana w terapię czy w diagnostykę, to te dane będą bezpieczne, one są bezpieczne, mogą się ludzie czuć bezpiecznie. Co można zrobić, żeby je zabezpieczyć?
Chcę powiedzieć, że mamy właśnie zespół profesora Rumińskiego, to szczególne osiągnięcie naszego projektu jest. Opracował bardzo ciekawą metodę anonimizacji, pseudoanonimizacji danych, zarówno danych obrazowych, jak i danych tekstowych. No i tutaj jedyne rozwiązanie to są rozwiązania wielochmurowe, czyli szpital, klinika musi mieć swoją własną chmurę, na której będzie dane anonimizować lub pseudoanonimizować. Natomiast po odpowiednim przygotowaniu te dane mogą wywędrować do takiej chmury jak nasza tutaj Task Cloud na przykład, gdzie z wykorzystaniem znacznie większych mocy obliczeniowych modele będą dotrenowywane. I potem już gotowy model...
Czyli to jest taka współpraca AI i chmury, rozwiązań chmurowych, które my znamy. Każdy ma gdzieś tam, słyszał, że jest chmura gdzieś tam, prawda, w której swoje trzyma.
Ale chcę powiedzieć, że to rozwiązanie już działa, bo w UCK funkcjonuje właśnie mała chmura, na której ten... Obróbka wstępna danych się odbywa, natomiast u nas przetwarzane są te dane już w sposób bezpieczny, tak? Bo tam nie ma danych pacjentów.
A proszę państwa, ta współpraca waszych zespołów, ona będzie rozwijana o kolejne inne zespoły, bo my mówimy teraz o rzeczach, które związane są z informatyką, ze zbiorami danych, ale są jeszcze emocje, jest jeszcze człowiek, prawda? Tutaj mówimy o współpracy takiej w zakresie wspierania zespołów medycznych. A pacjenci? oni też powinni być częścią może tych projektów i powinno się o nich gdzieś tam nie zapominać, jeśli chodzi o rozwiązania związane z AI? Ludzie boją się, tak? Boją się diagnozy. A jeszcze bardziej, myślę, mogą się bać diagnozy stawianej w oparciu o AI. Teraz co z tym zrobić, jak to pogodzić?
Ja myślę, że to nie jest tak, że AI ma ostateczne słowo.
Ja sobie tak pomyślałam o tym pytaniu, jak pani opowiadała o rozwiązaniu dermatologicznym, że ja sobie będę mogła sama sprawdzić. I co zrobię, jak mi...
Model...
Jak okaże się, że to może być groźne dla mojego zdrowia.
Ten model może być tak ustawiony, że on po prostu, jeżeli coś będzie niepokojącego, nie powie, to jest czerniak, tylko powie, skontaktuj się z lekarzem, bo to wygląda podejrzanie. I ostateczną diagnozą zawsze
będzie lekarz.
No to już można
dostać zawału, wie pani, jak ktoś tak usłyszy od AI-a, skontaktuj się z lekarzem, bo to może być niebezpieczne.
Ale chcę podać przykład z innej, że tak powiem, dziedziny. Oglądamy Windy.com, czy jakieś inne prognozy pogody i dowiadujemy się, że prawdopodobieństwo deszczu jest 30%, prawda? I wierzymy temu lub nie. To będzie podobnie działało, tak? Musimy się przyzwyczaić do tego, że jest pewne prawdopodobieństwo. Coś jest bardziej pewne, coś jest mniej pewne i do tego się stosujemy. Jak mamy wątpliwości, idziemy do lekarza i lekarz wtedy to rozstrzygnie ostatecznie.
Proszę państwa, czy AI zmieniła już sposób analizy danych medycznych? Bo mówiliśmy o radiologii, tak? Że tam głównie, ale w innych dziedzinach medycyny też już są jakieś znaczące postępy, jeśli chodzi o analizę danych. My, na pewno część słuchaczy, którzy się nauką interesują, słyszała o doktorze Watsonie, specjalnym tam komputerze sprzed lat już, tak, który te dane analizował, ale coś poszło gdzieś dalej i w innych dziedzinach niż radiologia również możemy się spodziewać w przyszłości informacji o tym, że te dane analizowała w jakimś stopniu sztuczna inteligencja?
Tak. Sztuczna inteligencja wspiera nie tylko radiologię i to już jest nie tylko sama detekcja, ale też chociażby segmentacja i obliczenia wykonywane na przykład na jakimś narządzie. Tutaj teraz jest takie zagadnienie tego, żeby dużo projektów jest związanych z tym, żeby na przykład wspierać lekarza w jego codziennej pracy i to na przykład w pracy, kiedy on musi wykonać notatkę po wizycie z pacjentem. I tutaj to byłoby bardzo wygodne rozwiązanie dla lekarza, kiedy on nie musiałby pisać ręcznie tej notatki, a na przykład ewentualnie ją poprawić, albo po prostu, jeżeli model byłby tak dobry, zatwierdzić to, co model stworzył. Więc tutaj pewnym takim rozwiązaniem jest też to, żeby wspierać go w takiej żmudnej, codziennej pracy, którą on musi
wykonywać. To też by pewnie skracało czas wizyty,
Dokładnie
pacjent wychodzi, trzeba coś tam uzupełnić, dokumentację i zanim następny pacjent wejdzie...
Mamy wizytę 15-minutową i połowę tego czasu lekarz spędza na wpisaniu tekstu, tak? A on wystarczy kilka istotnych punktów może powiedzieć do systemu, a system mu wygeneruje właściwą notatkę medyczną, którą on oczywiście zaakceptuje lub zmodyfikuje.
Czyli to dotyczy nie tylko opisu badań, ale także wizyt, tych notatek takich lekarskich, prawda, z konkretnej wizyty pacjenta. Między innymi też systemy podpowiadają pewnie co dalej, prawda?
Też mamy takie usługi.
Realizujemy.
Grupa, która zajmuje się, profesor Juliusz Szybański tym zarządza, generujemy inteligentne notatki medyczne, czyli na podstawie wybranych fragmentarycznych informacji system potrafi wygenerować, to jest generatywny model, duży model językowy, potrafi wygenerować sensowną notatkę, zawierającą wszystkie istotne informacje. Co więcej, może upomnieć lekarza, że na przykład brakuje jeszcze jakiejś informacji i wtedy lekarz dopowiada, prawda? Bo lekarze też mogą o czymś zapomnieć. Ale powiedziała pani jeszcze tutaj, gdzie jeszcze to może znaleźć zastosowanie. No przychodzi mi tutaj analogia do diagnostyki predykcyjnej, która generalnie od dawna już funkcjonuje w technice. Też realizujemy na Politechnice duży projekt związany z morskimi farmami wiatrowymi, gdzie właśnie na naszym wydziale jest grupa, która bada szeregi czasowe, czyli po prostu co ustalony punkt w czasie pewne parametry istotne są zbierane i na tej podstawie mamy przewidzieć, czy coś złego się będzie działo. To samo możemy zastosować do badań krwi, to samo możemy zastosować do EKG, do EEG. to są ciągle sygnały, prawda, które trzeba przetwarzać. A z obrazami to się różni tylko tym, że w obrazach mamy dwuwymiarowe sygnały, a w szeregach czasowych, albo trzy nawet, tak, a w szeregach czasowych mamy jednowymiarowe. I to wszystko.
Tutaj właśnie programy screeningowe, które takim marzeniem naszym byłoby to, że jeżeli przychodzimy do lekarza i on robi nam badanie, bo na przykład mamy infekcję i on podejrzewa zapalenie płuc i musi zrobić badanie, żeby to wykluczyć, to to nasze badanie już po tym, jak lekarz oceni, czy faktycznie było to zapalenie płuc, czy nie, trafia do modelu screeningowego, który sprawdzi jeszcze to badanie, czy faktycznie może nie ma tam czegoś innego, może jakiś guz płuc, może coś niepokojącego. I tutaj screening, zabezpieczanie się przed tym, że zareagujemy szybko. Ta szybka diagnoza, która pozwoli na lepsze leczenie.
Chciałabym zapytać, czy my musimy tutaj w Polsce mieć takie własne rozwiązania, czy świat informatyki, świat AI, ludzi, którzy się zajmują na świecie, no jeszcze nic nie wymyślili takiego, że wy tutaj na Politechnice Gdańskiej w swoich zespołach musicie opracowywać to wszystko od zera, od podstaw.
Czy musimy mieć. Musimy mieć własne,
swoje.
Bo
dlaczego?
Chodzi o dane pacjenta, tak? Bo
czyli to nie jest tak, że możemy kupić sobie w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, czy gdzieś tam, jakiś
też
model.
Mówiliśmy o tym bezpieczeństwie danych w poprzedniej porannej sesji. Problem polega na tym, że nie mamy pewności, czy na przykład nawet i nasi lekarze nie korzystają z usług wielkich chmur, tak? Bo to ułatwia rzeczy, szybciej coś przeanalizujemy i tak dalej. Przez to, że my robimy taką chmurę u nas na Politechnice Gdańskiej, jesteśmy instytucją publiczną, w żaden sposób nie będziemy tych danych sprzedawać, bo to nie jest w naszym, że tak powiem, działaniu, w naszej konstytucji, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W związku z czym gwarantujemy bezpieczeństwo.
No bo właśnie, to jest też ciekawe, panie profesorze, z punktu widzenia takiego użytkownika, statystycznego Polaka, tak bym nazwała, który wpisuje do którejś z tych modeli dostępnych darmowo w tej chwili, prawda, dane medyczne swoje, albo kogoś z rodziny, albo nawet całe badanie gdzieś tam, wynik tego badania wrzuca i pyta tego AI, robi taki prompt, podaj mi, jak powinna dalej przebiegać diagnostyka, albo co ten mój wujek, tata, mama, czy ktoś tam, czy ja powinien teraz zrobić i z czym się to wiąże, co tutaj widzisz. I to jest niebezpieczne?
Niebezpieczne i nielegalne. RODO obowiązuje, tak? Bardzo, bardzo ostre.
No tak,
europejskie
ale ja
przepisy
to robię,
mają szczejsze.
Czy ktoś to robi po prostu no sam, prawda?
Tak,
czyli
ale udostępnia
swoimi,
dane.
Udostępnia te dane.
Nawet
tak?
swoje jak udostępnimy, to też jest przestępstwo.
Tak, ale czy można się w jakiś sposób, nie wiem, zabezpieczyć, my tam gdzieś za PESEL schowamy, czy nazwisko?
Ale ludzie nie mają tej świadomości, na tym
trzeba,
polega
tak,
problem.
Jak już w ogóle, to po prostu trzeba zablurować gdzieś tam, czy...
My tu na uczelniach technicznych, nasi studenci i tak dalej, to wiemy, jakie są niebezpieczeństwa, tak? Ale taki przeciętny użytkownik, no co to jest, no tam sobie wpisałem i zapytałem, prawda? To gdzieś wycieka, to gdzieś jest zgromadzone.
Gdzieś to się będzie, tak. gdzieś może wypłynąć, tak? tak? W którymś momencie. Na przykład, już tak może trochę trywializując, biorąc kredyt, tak? Startująco kredyt, możemy tego kredytu na przykład nie dostać, bo ktoś dojdzie, że mamy jakąś chorobę przewlekłą, która
tak jest
może
w Chinach
być,
na przykład,
no
tak?
Właśnie.
Totalna inwigilacja. Tak. Ktoś przejdzie parę razy, jest lepsze
te
przejście dla pieszych i ma
problem. Powinniśmy, proszę Państwa, chronić.
Tak, zdecydowanie. To jest skarb, po prostu. To jest skarb, tajemnica, że tak powiem, państwowa.
Jeszcze tutaj w aspekcie tego, dlaczego nam potrzebne jest swoje własne modele i nasze własne chmury, to tutaj w aspekcie medycznym jest też taki problem, że my jednak różnimy się populacyjnie. I model wytrenowany na danych z Chin czy ze Stanów Zjednoczonych, który musi wykonać predykcję jakiejś choroby, może nie działać tak samo dobrze na naszej populacji.
Bo na przykład ta choroba tam występuje rzadziej, tak?
Dokładnie tak. Jeżeli mówimy o na przykład aplikacjach dermatologicznych, no to kolor skóry ma tutaj ogromne znaczenie. Są takie choroby, które są raportowane różnice między tymi chorobami, między populacjami.
Nawet chyba szerokością i geograficzną, gdzie się mieszka, prawda?
Tak, dokładnie tak.
Chociażby od promieniowania słonecznego zależy, prawda?
Tak.
Południowcy
jest.
Inaczej są, że tak powiem, naświetlani jak północni.
A czy my jesteśmy w tej chwili blisko takiego momentu, że algorytmy będą przewidywały chorobę? Czyli jeśli dzisiaj mamy 20-30 lat, i będziemy, damy się po prostu algorytmowi przepytać na okoliczność naszego zdrowia, objawów i tak dalej, on nam powie albo wygeneruje taki wynik, który no, może być w jakiś sposób niepokojący, bo powie nam na przykład, że to, co widzi, no, może być w przyszłości groźne dla naszego zdrowia. Czy no, pracuje się nad takimi przepowiadaczami przyszłości, jeśli chodzi o ochronę
tak,
zdrowia?
Tak, tak. Są takie badania. Nawet tutaj w naszym projekcie CASE też spotkaliśmy się z takimi badaniami, gdzie wykonuje się predykcję tego, czy wystąpi ten guz w klatce piersiowej na podstawie zdjęcia, który jeszcze lekarz tam nic nie widzi.
Tak, projekt Cinderella bodajże to się chyba. Tak,
ja dokładnie. Bym dodał jeszcze postępy w genetyce. Znakomicie tutaj przyspieszają sprawę, bo ogrom danych genetycznych jest. Coraz więcej tych genomów jest analizowanych. I teraz jeśli takimi danymi system dysponuje, to jest w stanie zbadać, jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania na przykład, nie wiem, na choroby wieńcowe po przekroczeniu 50 osoby, która ma w tej chwili 20 lat. Na podstawie historii rodziny, na podstawie przebytych chorób.
Mhm. A czy te wszystkie sytuacje, o których my teraz rozmawiamy, one doprowadzą w przyszłości do powstania super urządzenia? To takie pytanie, które mi się nasunęło po rozmowie z Państwem dotychczasowej, że które my powiedzmy znamy gdzieś tam z filmów, tak? Że my się położymy w jakimś tam urządzeniu, przykryją nas jakimś tam dekielkiem i program i sztuczna inteligencja wygeneruje wszystko na temat naszego zdrowia i przewidzi właśnie, że trzeba to czy tamto zrobić, żeby nie zachorować. Będą, bo dzisiaj mamy tomografy, rezonanse, urządzenia różnego rodzaju, tak, PET, całą masę różnych urządzeń, które skanują nasze ciało, ale czy my stoimy, waszym zdaniem to już taka futurystyka może trochę, ale czy stoimy przed takimi możliwościami, że takie nowe urządzenie jakieś powstanie do badań, które będzie skanowało i wykrywało? Właśnie oparte na sztucznej inteligencji.
No, miejmy nadzieję, ale jeżeli chodzi o urządzenie, to te urządzenia diagnostyczne, które są, te sztuczna inteligencja opiera się na takich badaniach. W medycynie akurat i w sztucznej inteligencji, w medycynie jest jeszcze wiele problemów, które trzeba rozwiązać. Między innymi są to problemy chociażby tego, że mamy określone dane, że różnimy się populacyjnie, że te dane są ciężko dostępne, ponieważ mamy prawo i nie możemy korzystać sobie tak dowolnie z tych danych. Więc tutaj jest mnóstwo problemów i chociażby to, że mamy dużo chorób rzadkich. Choroby rzadkie są to choroby, które występują u odsetek o bardzo małego procenta populacji. Nie mamy tych danych po prostu, więc taki model, który nie widział danych na temat tej choroby, nie rozpozna tej choroby. Więc...
Czasami lata trwa postawienie diagnozy, prawda? Mm-hmm. To, co mówił pan profesor, jeśli byłyby takie modele, które opierają się na badaniach genetycznych, przeszukiwaniu genomu, mutacji i tak dalej, pewnie takie choroby można byłoby dużo szybciej wykrywać.
Dokładnie tak.
Ale to idzie się w tą stronę, to nauka,
tak.
Nauka to właśnie strona tutaj nasza techniczna i medycyna jak najbardziej w tą stronę zmierza.
A jak my możemy, jak wy planujecie, żeby zadbać, żeby sztuczna inteligencja się nie myliła? Jeszcze chciałam do tego tematu wrócić. Takie jakieś bezpieczniki są planowane albo już wdrażane? W jakim kierunku to powinno iść, żebyśmy my przestali mówić o tym strachu? I zaczęli no po prostu mniej się bać sztucznej inteligencji.
Jest cała dziedzina sztucznej inteligencji, która nazywa się Explainable AI, czyli wyjaśnianie, czyli wszystkie zbiór różnych metod do wyjaśnienia tego, co się dzieje wewnątrz tej sztucznej inteligencji, ponieważ dla nas to też jest black box, czyli model czarna skrzynka. My nie wiemy tak naprawdę i nie rozumiemy tego, co się dzieje w środku. Nasze pojęcie, rozumowanie człowieka jest zbyt ograniczone do tego, żeby zrozumieć, co się tam dzieje w środku. Więc są takie mechanizmy, są takie algorytmy do tego, żeby sprawdzić ten model, czy on działa dobrze, czy on tą decyzję wydaje na podstawie tego, na podstawie czego powinien, na tym, na czym powinien się skupić. Więc są takie elementy, które pomagają w projektowaniu tego modelu, do tego, żeby on był faktycznie wiarygodny. Model też sam, kiedy wydaje swoją decyzję, on określa to, w jakim stopniu on jest pewny. Tak? Bo to jest ten score, o którym mówiliśmy. Jest pewna ilościowa taka miara pewności tego modelu. Więc to może być też taki...
Ja bym dodał jeszcze drugi element. To rozwiązanie nazywa się human in the loop, czyli w całym procesie decyzyjnym jest jeszcze człowiek. I to szczególnie w medycynie będzie stosowane, bo jak patrzymy chociażby na duże modele językowe, to oczywiście mamy model bazowy. Mamy Bielika, mamy Pluma, on został wytrenowany na języku polskim. Potem wchodzimy w pewną specjalizowaną dziedzinę, w związku z czym trzeba ten model dostroić, tak? Bo innym językiem się posługują ortopedzi, innym językiem rentgenolodzy, jeszcze innym psychiatrzy i tak dalej. Ale na końcu jest jeszcze człowiek, czyli jest ten trzeci etap, który się nazywa model adjustment, czyli wynik, który model wyprodukuje, jest weryfikowany przez człowieka, tak? I jeśli człowiek, który to weryfikuje, karci ten model, to ten model się również uczy, tak? To jest taki mechanizm uczenia ze wzmocnieniem, nagrody i kary. Karzącym jest ekspert, tak? Który potrafi rozstrzygnąć, czy było dobrze, czy źle.
No właśnie, chciałam zapytać, już tak powoli musimy zmierzać do końca naszej rozmowy. Jak Państwo przewidujecie, ile lat będziemy uczyć sztuczną inteligencję? Kiedy ona stanie się powszechna? Bo mówimy, że już częściowo, ale nie wiem, w szpitalach powiatowych, no to jeszcze raczej długo pewnie, albo przynajmniej w najbliższym czasie, no nie znajdą się takie modele. Może też nie są konieczne, prawda? Ale jak Państwo przewidujecie, kiedy świat się zmieni pod tym względem? Kiedy zmieni się ochrona zdrowia? Że będziemy już na innym etapie? To są dziesiątki lat, czy raczej kilka lat, czy no...
Główną barierą są pieniądze, dlatego że sztuczna inteligencja pożera strasznie dużo energii. W tej chwili wytrenowanie dużego modelu językowego to są gigawaty. A gigawaty mocy to jest średniej wielkości miasto, które trzeba zasilić. Mhm. Także mamy bardzo duży problem z tym. I ja osobiście boję się jednego. Znowu pojawi się problem wykluczenia cyfrowego. To znaczy państwa, które będą miały dosyć energii, będą w stanie zasilić swoje superkomputery, będą miały olbrzymie przewagi nad tymi słabszymi, którzy nie mają energii i nie są w stanie swoich modeli wytrenować.
Trzeba budować elektrownie atomowe, tak?
Proszę?
Trzeba budować elektrownie atomowe w Polsce, no, żeby była
może
ta
atomowe,
energia.
Może jakieś inne, może się syntezę wodoru opanuje, nie wiem. No, w każdym razie tu jest ta rewolucja potrzebna, tak? Żeby mieć tanią energię.
Czyli to nie jest tylko kwestia informatyków, ludzi, którzy się znają na tym, jak wytrenować
tak.
taki...
Tak, to jest system powiązany tutaj, naprawdę nie da się. Poza tym jeszcze ciekawa rzecz, otóż danych przybywa znacznie wolniej niż rośnie moc obliczeniowa. Ona około 2000... Byłem na bardzo ciekawym wykładzie profesora z Japonii, który w takim centrum superkomputerowym tam zawiaduje. Około 2030 roku te krzywe się rozejdą, tak? Czyli komputery będą dużo szybsze, niż będziemy w stanie im dostarczyć danych, żeby je wytrenować.
A szczególnie w medycynie, prawda?
Szczególnie w medycynie, to już jest tak.
A pani doktor, jak spotkamy się za 10 lat, to w jakim będziemy miejscu, jeśli chodzi o AI w medycynie? Jak pani uważa?
10 lat to jest tak odległy moment, tutaj my w...
To nie jest tak bardzo dużo przecież.
Ale akurat w tej dziedzinie sztucznej inteligencji tu tak naprawdę co tydzień zaskakuje nas coś nowego. Więc 10 lat to nie jestem gotowa na to, żeby powiedzieć, co będzie za 10 lat. Za 2, za 5 lat. Myślę, że to jest jeszcze do przewidzenia, ale 10 lat to jest ogromny, ogromny czas.
Czy Państwa zdaniem sztuczna inteligencja wymusi zmiany w edukacji, na przykład pracowników ochrony zdrowia? No bo nie wszyscy dzisiaj pracujący, powiedzmy, mają komputerowe nawet takie zwykłe kompetencje, prawda? Czy tutaj trzeba będzie zmieniać programy nauczania, może nie lekarzy, ale też może lekarzy i innych pracowników takich medycznych, ratowników medycznych, pielęgniarki, prawda, fizjoterapeutów czy psychologów chociażby, ale takich pracowników administracyjnych, którzy no, tymi systemami będą musieli w jakiś sposób zarządzać i to pewnie oni będą też przejmować część dzisiaj kompetencji, bo lekarze, pielęgniarki dzisiaj skarżą się na biurokrację, że na całą masę papierów, które trzeba wypełniać, tak? Czy w programach komputerowych, to już chyba ręcznie teraz to mało kto gdzie pracuje, ale jest tego cała masa. To zmieni potrzeby edukacyjne też w ochronie zdrowia?
Myślę, że jeśli chodzi o lekarzy, to przyspieszy edukację, dlatego że na pewno będziemy mieli, mówię o lekarzach, sprawniejszy dostęp do informacji. Tak? Możemy zebrać z większej liczby źródeł informacji. No dzisiaj no, książkę się czyta, tak? Artykuły się czyta, a teraz możemy, nie wiem, no, otrzymać wyciąg na przykład ze 100 artykułów najlepszych, które się na dany temat ukazały i ktoś, kto jakiś konkretny problem zgłębia, od razu wie, w jakie źródło sięgnąć, prawda? A nie musi
czyli
szukać.
zmieni się sposób dotarcia do wiedzy.
Dokładnie tak,
mówiąc.
Bo to jest narzędzie, które nam pozwala szybciej jeździć po prostu. Mamy szybsze samochody, tak? Więc do celu dojedziemy prędzej.
Pani doktor, jak pani myśli?
Ja myślę, że to jest takie trochę szersze nawet zagadnienie, bo to nie tylko w medycynie, ale ten AI przyspieszy tak naprawdę wszystkie aspekty naszego życia i tutaj będziemy musieli zmierzyć się ze...
Jeszcze szybsze tempo będzie? Niektórzy już narzekają.
Ale przepraszam, wygoda działania.
Że chcą balansu jakiegoś.
Jeszcze nie zapominajmy, że interfejsy się poprawiają, tak? W związku z czym, zresztą w moim katedrze też takie badania prowadzimy. Chodzi głównie o to, żebyśmy się porozumiewali z komputerem, tak się porozumiewamy
żeby
z innym człowiekiem.
Żeby ludzie nie zapomnieli, że trzeba myśleć, prawda?
Tak, ale też. Nie, chodzi o to, że mówimy, tak? Co chcemy. Co więcej, jeszcze pani tu mówiła o emocjach. Komputery w tej chwili znakomicie sobie radzą z emocjami. Potrafią rozpoznawać emocje swoich rozmówców i dostosowywać swoje działanie na przykład do aktualnego stanu
psychicznego. Tak, mamy boty, które potrafią sobie z tym poradzić rzeczywiście. Tak. Profesor doktor habilitowany inżynier Bogdan Wiśniewski z Katedry Inteligentnych Systemów Interaktywnych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Dziękuję bardzo panie profesorze za rozmowę. I doktor inżynier Magdalena Mazur-Milecka z Katedry Inżynierii Biomedycznej na tym samym wydziale. Dziękuję pani doktor.
Dziękuję
byli moimi państwa gośćmi. Dziękuję państwu za uwagę. Audycję nadawaną z Politechniki Gdańskiej zrealizował Dominik Lewicki. W studiu w Radiu Gdańsk na Grunwaldzkiej 18 była Katarzyna Piekło, a program przygotowała i prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów.